od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Jeśli pan radny zapisuje się w tej chwili do zapytań, to bym prosił, żeby się wycofać, bo chciałem, żeby zgłaszali się ci, którzy chcą przedstawić swoje interpelacje, a za chwileczkę będziemy zapisywać się do zapytań. A więc... Proszę? Okej. Pan radny Michał Grześ zgłosił interpelację dotyczącą nieistniejącej ulicy Kłeckiej przy Słupeckiej w Poznaniu i drugą dotyczącą budynku przy ulicy Nieszawskiej. Pan radny Ryszard Grobelny zgłosił interpelację dotyczącą sprawy pana Hieronima Jaroszewskiego z Poznania. Pani radna Joanna Frankiewicz interpelacja dotycząca kamienicy po pożarze w domu znajdującym się przy ulicy Grobla 8. Pan radny Bartosz Zawieja, interpelacja dotycząca informacji na temat bieżącej działalności podmiotu targowiska spółka z O na targowisku przy Dolnej Wildzie. Kolejna pana radnego dotycząca wjazdu do posesji przy ulicy Janowej numer 8 i 10. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca petycji mieszkańców ulicy Górniczej w sprawie uciążliwości związanych z bieżącą działalnością skupu złomu, który prowadzi firma Drapol. Pana radnego Sławomira Smula dotycząca klas integracyjnych szkół poznańskich. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca wniosku pana Zbigniewa Szymały z ulicy Sowińskiego w sprawie uciążliwości obsługi komunikacyjnej w ciągu ulicy Poświata. Pana radnego Bartosza Zawiei dotyczącej wniosku mieszkańców ulicy Górniczej w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicy Górniczej. Pani radnej Beaty Urbańskiej dotyczącej... Nie, to już jest zapytanie, to o zapytaniach później. Pisemne zapytanie pani radnej Beaty Urbańskiej i pisemne zapytanie pana radnego Michała Tomczaka, które przekażę później, bo jego nie ma, on chciał pisemnej odpowiedzi. Rozumiem, że wygłosić swoje interpelacje chce pan radny Bartosz Zawieja i pani radna Joanna Frankiewicz, a pani radna Kretkowska już w zapytaniach. I teraz proszę się zgłaszać w zapytaniach. Głos ma pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, Górczyn, ulica Górnicza, dawniejsze osiedle Skorupki. Brak analizy, kilometr do stadionu w skrócie. Nie dość, że to jest takie piękne, uciążliwe dla około 800 mieszkańców, którzy tam mieszkają. To są potomkowie powstańców wielkopolskich. To wzdłuż linii PKP Poznań-Górczyn jest prowadzony skup złomu. Około 2 lat temu zmienił się właściciel, czy też zarządca tego obiektu, no, który delikatnie mówiąc powoduje, że droga osiedlowa jest rozjeżdżana przez 40-tonowe tiry ze złomem, pękają fundamenty, droga osiedlowa nie ma kanalizacji, żadnej oczywiście deszczowej, bo sanitarnej to nie wspomnę. A co za tym idzie, jednym słowem, to są dwie moje interpelacje, jedna dzisiejsza, jedna wcześniejsza. One dotyczą ogólnie rzecz biorąc pierwsza wniosku mieszkańców, aby ograniczyć, czy są możliwości w oparciu o koncesję, którą ta firma prowadzi swoją działalność, czy są jakieś instrumenty kontrolne, na przykład kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy też innych w celu, aby przyjrzeć się temu tematowi. I to jest postulat drugi, dotyczy obsługi komunikacyjnej, tego, czy możliwość ograniczenia tonażu tychże tirów do 10 ton lub ewentualnie rozważenie zmiany obsługi komunikacyjnej jako przedłużenie ulicy Zgodę. Nie wiem, czy to jest teren miejski, czy PKP. Niemniej tutaj chciałbym, aby prosić, żeby na te dwa wystąpienia, oczywiście proszę o odpowiedź pisemną. Następnie wniosek mieszkańców z ulicy Janowej na Morasku Radojewie. Tam jest problem, że deweloper podwyższył wjazd na posesję około 60 cm, a co za tym idzie, oczywiście wiem, że były wizje lokalne pracowników ZDM-u, niemniej deweloper według mieszkańców działając na złość jeszcze bardziej podniósł ten próg, a co za tym idzie, druga część ulicy jest, czy też posesje są systematycznie zalewane. Następnie w związku, że od około 2 miesięcy jest nowy pan prezes spółki targowiska, bardzo bym prosił, wiem, że tam obecnie toczą się pracę, czy też dialog, który ma na celu tutaj liczne są spotkania i konsultacje środowiska kupieckiego z nowym prezesem spółki, która, no tutaj co tu dużo mówić, ten dialog jest ok, ale tutaj część całego środowiska kupieckiego na Dolnej Wildzie ma najróżniejsze pytania. Ja nie będę mówił szczegółów, niemniej tu chodzi o całą strukturę zarządzania, o koszty bieżące operacyjne spółki, jaki procent łączny przychodów spółki stanowią spływy z opłaty abonamentowej, czy inne rzeczy. Prosiłbym również o rozważenie, bo tutaj wiem, że w spółce działa stanowisko czy pełnomocnik zarządu do spraw marketingu, który według tamtejszego środowiska nie zrobił nic, aby poszerzyć, czy też liczbę osób, które handlują na BEMA, zwiększyć. Tutaj jeden jest bardzo pozytywny aspekt tej sprawy. Wiem, że prezes spółki oraz Stowarzyszenie Kupców działa na temat, aby część handlowców z giełdy kwiatowej na stadionie, która mieści się na obecnych terenach Warty, po prostu przeniosła się te kilkaset metrów dalej na targowisko na BEMA. Byłoby to kolejne wpływy do spółki, a co za tym idzie, kolejna możliwość, aby spółka mogła coś dalej zrobić. No i kolejną sprawą są, co dalej z tymi mini remontami, które mają poprawić tą, no co tu dużo mówić, mało konkretną, mało komfortową pracę kupców na BEMA, czyli montaż kominów wentylacyjnych oraz kontenera sanitarnego. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze sprawa obsługi komunikacyjnej na ulicy Poświata. Tam również jest problem starszych osób, które nie mogą dotrzeć do domu nawet z wózkiem z dziećmi, więc to również prosiłbym pisemnie. Oraz kolejny temat do Zarządu Transportu Miejskiego. Rada Osiedla Stare Miasto wnioskowała wielokrotnie, podobno, jak i również pani pełnomocnik prezydenta, pani Dorota Potejko, w sprawie wykonania nowego przystanku tramwajowego na placu Cyryla Ratajskiego. Ja bym prosił o określenie, czy, bo wiem, że jest tutaj taka możliwość, ile by taki remont, czy taka modernizacja kosztowała, czy również były prowadzone konsultacje z Radą Osiedla, która mogłaby partycypować w tymże temacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i kolejna interpelacja, pani radna Joanna Frankiewicz.
Otóż szanowni państwo radni, pan prezydent jeszcze jest, tak? Panie przewodniczący, interpelacja dotyczy kamienicy po pożarze znajdującej się przy ulicy Grobla 8. Otóż w dniu 6 maja w wyżej wymienionej kamienicy miał miejsce pożar, w wyniku którego część mieszkań doszczętnie spłonęła. Mieszkanie osuszono, proponując mieszkańcom na czas trwania dochodzenia policji oraz remontu kamienicy mieszkania zastępcze, z czego część mieszkańców skorzystała, a część poradziła sobie w tej tragicznej sytuacji we własnym zakresie. Wszystkich jednak zapewniano, że podstawowe pozostawione w mieszkaniach mienie zostanie odpowiednio zabezpieczone. Tam się zawalił dach w wyniku tego pożaru, także mieszkania stoją odkryte. Przede wszystkim przed działaniem warunków atmosferycznych. Z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia dachu po pożarze mieszkania 6 i 6A zostały jednak zalane w dniu 3 lipca, a po tym zdarzeniu rzecznik ZKZL w telewizji WTK zapewniała, że dach natychmiast zostanie zabezpieczony. Niestety tak się nie stało, a ulewny deszcz zalał je ponownie w dniu wczorajszym. To dla tych ludzi jest naprawdę dramat, dlatego że tam pozostało mienie. To jest dobytek, który ocalał. I w zasadzie wszystko, co tam zostawili, w tej chwili ponownie zostało zniszczone. Przedłużające się dochodzenie uniemożliwia na razie rozpoczęcie remontu kamienicy, ale zabezpieczenie istniejącego stanu przed dalszą degradacją jest niezwłocznie konieczne. W przeciwnym razie pogrążeni w rozpaczy po tragedii mieszkańcy stracą również to, co w pożarze zostało oszczędzone. Stąd moja prośba, aby ZKZL niezwłocznie zabezpieczył skutecznie mienie mieszkańców, tak aby ci po wyremontowaniu kamienicy mieli jeszcze w ogóle do czego wracać. Ja rozmawiałam dzisiaj z panem dyrektorem, nie wiem, czy jakieś ustalenie już, bo tutaj nie chodzi naprawdę o przerzucanie się papierkami. To jest tak, że przyjdzie za 2-3 godziny, przyjdzie kolejny deszcz i kolejny raz te mieszkania zostaną zalane. To jest dramat tych ludzi i nie wiem, jakbym mogła prosić pana dyrektora, czy coś tu w dniu dzisiejszym już dało się ustalić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Jak już mówiłem, są dwa zapytania. Czy pani radna chce przedstawić swoje zapytanie? Na piśmie, tak? I tak samo zapytania pana radnego Michała Tomczaka. Również prośba o odpowiedź pisemną. A teraz pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam kilka pytań i proszę o odpowiedź na piśmie, ponieważ wydaje mi się, że już dzisiaj nie ma warunków do tego, żeby tutaj uzyskać jakąś bardziej szczegółową odpowiedź tak na gorąco. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii budynków położonych przy ulicy Głogowskiej, w których mieści się liceum nr 8 i zespół szkół muzycznych. Pytanie dotyczy kwestii poruszonych niedawno w artykule Głosu Wielkopolskiego przez pana redaktora Krzysztofa Kaźmierczaka, który podaje, że według materiałów niedawno odnalezionych archiwalnych gmina Poznań ma do dzisiaj prawo pierwokupu ponad 4000 metrów kwadratowych gruntu przy ulicy Głogowskiej. Dotyczy to budynku zespołu szkół muzycznych. Te materiały archiwalne to umowa pomiędzy prezydentem Cyrylem Ratajskim a księdzem Piotrowskim, ówczesnym właścicielem budynku, która zakłada, że po sprzedaży, po zakupie przez miasto tych budynków za 25% wartości miasto będzie, przepraszam, miasto sprzedało na tych preferencyjnych warunkach wówczas ziemię księdzu, ale zachowało prawo pierwokupu nieruchomości i to prawo pierwokupu nie dotyczyło jedynie sytuacji, w której dochodziłoby do zbywania nieruchomości przez właściciela. Ja już nie chcę tutaj wszystkiego przytaczać w zapytaniu. Ksiądz Piotrowski sprzedał 950 metrów kwadratowych tej części działki zakładom Cegielskiego po wojnie i...
No, to jest pierwsze pytanie wciąż, a te pytania mają ograniczenie czasowe, więc proszę o tym pamiętać, dobrze? Proszę włączyć mikrofon pani radnej. Pani radna kończy pierwsze pytanie.
I proszę o ustosunkowanie się miasta, bo według tego artykułu miasto miałoby prawo pierwokupu i sytuacja tych dwóch budynków, w których jednym z nich mieści się nasze liceum publiczne, byłaby inna. Drugie pytanie dotyczy dwóch kwestii, o które wnosi Rada Osiedla Jeżyce. Rada Osiedla Jeżyce, pierwsze pytanie, interesuje się od początku tego roku Domem Kultury Tramwajarza, jak on jest roboczo nazywany, lokalami, które miały być przekazane Estradzie Poznańskiej przez ZKZL zgodnie z uchwałą budżetową, której pan prezydent drogą autopoprawki przyjął 340 tysięcy na wydatki związane z uruchomieniem tam działalności kulturalnej. I mamy połowę lipca, a te pomieszczenia nie zostały do dzisiaj przekazane przez ZKZL Estradzie Poznańskiej. W tej chwili dowiadujemy się, że cała rzecz czeka ponownie na podpis dyrektora Pucka z uwagi na pewne zmiany w umowie. Też już nie wchodzę w szczegóły, ale mam pytanie o to, bym, jeżeli można, poprosiła o odpowiedź dzisiaj na to pytanie. Czy pan dyrektor Pucek, podpisał tę umowę, czy nie? I jeżeli nie, to czy uczyni to w najbliższym czasie, tak żeby Estrada Poznańska mogła rozpocząć tam prace remontowo-adaptacyjne. Druga sprawa dotyczy wniosku Rady Osiedla Jeżyce o wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Wiepofama, Goplana, Powogaz z uwagi na, to znajduje się w uzasadnieniu tej uchwały, z uwagi na z jednej strony atrakcyjność i gospodarczą.
Taki projekt został już złożony w Biurze Rady Miasta.
Ja pytam, kiedy możemy liczyć na wywołanie tych planów?
A to, że zostało uchwalimy, został złożony przez radnych.
Tak, ale to, że został złożony przez radnych wniosek, to niekoniecznie mówi nam, kiedy Miejska Pracownia Urbanistyczna zostanie poproszona przez pana prezydenta o to, żeby ten plan przygotować. No i o to pytam, kiedy pan prezydent zajmie się tym wnioskiem Rady Osiedla, bo to nie jest w gestii Rady, tylko w gestii pana prezydenta. Trzecią sprawę poruszył, wydaje mi się, pan radny Zawieja, ale nie dosłyszałam, jeżeli jego pytanie dotyczyło przystanku tramwajowego znajdującego się przy placu Ratajskiego. Tak, to ja się dołączam do tego pytania. Jest to także wniosek Rady Osiedla Stare Miasto. Jest tu uchwała Rady Osiedla w tej sprawie. Następne pytanie dotyczy odcinka chodnika pomiędzy ulicą Dmowskiego a Głogowską wzdłuż ulicy Hetmańskiej. To jest chodnik znajdujący się na terenie bloków należących do spółdzielni Cegielskiego. I od 2 lat mieszkańcy narzekają na to, że nikt w zimie, że w ogóle tego chodnika nikt nie sprząta, a szczególnie w zimie jest to uciążliwe, gdy nikt nie odgarnia śniegu. A spółdzielnia tłumaczy się tym, że 2 lata temu nastąpiły jakieś zmiany, czy geopos określił, która część jakby tych dróg do tej pory traktowanych jako spółdzielcze znajduje się w zarządzie miasta i ten chodnik przeszedł pod zarząd miasta, czyli zarządu dróg miejskich, ale do tego służby miejskie jakby się nie poczuwają i mieszkańcy są odsyłani przez zarząd spółdzielni do służb miejskich. Służby miejskie nie wiem, czy się poczuwają, czy nie. Proszę o odpowiedź, w czyjej gestii jest sprzątanie tego chodnika. I następne pytanie dotyczy skrzyżowania przy ulicy Dmowskiego i skrzyżowania ulicy znajdującego się przy ulicy Hetmańskiej, przy ulicy Dmowskiego. Tam są po prostu latarnie, 4 latarnie. Na każdej z tych latarni powinny być 2 lampy. Od roku na 2 latarniach jest po 1 lampie. Co powoduje kłopoty dla tych, którzy tam mieszkają, bo jest ciemno. I mieszkańcy tak dość zapobiegawczo pytają o te kwestie już teraz latem, myśląc o zbliżającej się zimie, kiedy będzie i ciemno, i będzie znowu śnieg na tych chodnikach. Może to dziwne, że pytam o sprzątanie śniegu w lipcu, ale może lepiej zawczasu. Następne pytanie dotyczy odpowiedzi, jaką otrzymał mieszkaniec od pana prezydenta. Akurat ta odpowiedź została podpisana przez pana prezydenta Kajzera, który tu jest dzisiaj z nami. Dotyczy odmowy umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn. Pan Włodzimierz Baranowski zwrócił się o umorzenie tego podatku, gdy otrzymał decyzję o konieczności zapłacenia tego podatku po 4 latach od uzyskania spadku. Wnioskodawca powołał się na to, że jest osobą trwale bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie mogącą podjąć stałej pracy ze względu na stan zdrowia i nie mającego żadnego stałego źródła dochodów. Odziedziczył mieszkanie po ojcu, jest w pierwszej grupie podatkowej. Jak wiemy, ustawodawca w międzyczasie zniósł ten podatek jako niesłuszny. Ja już też nie będę tego wszystkiego przytaczać, ale ta odpowiedź, którą czytam, jest jakaś szczególnie bezduszna i moim zdaniem nieuzasadniona. I ponieważ pan prezydent Kajzer chyba także rozmawiał parę dni temu z tą osobą, która przyszła do mnie na dyżur, mam prośbę, żeby się pan prezydent ustosunkował do tego i może jeszcze raz spojrzał na tę odpowiedź i rozważył tą sprawę ponownie. I chyba ostatnie pytanie, dotyczy takiej może drobnej sprawy i proszę się tu nie śmiać, panowie, ale ja tu dzisiaj próbowałam, korzystając z tego stałego łącza naszego Miejskiego wejść sobie na taką stronę internetową, która się nazywa www.kongreskobiet.pl, w którym no, biorę udział i no, po prostu chciałam wejść. To jest kongres, w którym weźmie udział 5000 kobiet, bardzo wiele samorządowców kobiet. No, kobiety są zachęcane z samorządu do tego, żeby wziąć w tym kongresie udział. Jest to Europejski Kongres Kobiet w związku z naszą prezydencją. Odbywa się w Warszawie we wrześniu jako Europejski Trzeci Kongres Kobiet. No i okazało się, że naruszyłam zasady polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania i nie mogę wejść na tę stronę. Ja już nie wchodzę w pytanie, dlaczego radni nie mogą wejść na naszą klasę, a mogą na Facebooka, bo nasza klasa narusza politykę bezpieczeństwa, a Facebook nie. Ale proszę, ale no, Kongres Kobiet, nie rozumiem tego, nie wiem, jaka jest ta polityka bezpieczeństwa, prosiłabym o wyjaśnienie na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Trzy zapytania. Pierwsze poproszę na piśmie, dwa odpowiedź ustną w miarę możliwości. Pierwsze pytanie dotyczy bardziej zagadnienia, jakim jest naliczanie opłat adiacenckich i opłat planistycznych przez właściwe służby miejskie w imieniu pana prezydenta. Chciałbym zapytać generalnie, w jakim okresie są wydawane decyzje dotyczące naliczenia opłat adiacenckich od zakończonej inwestycji bądź opłat planistycznych od zaistnienia przewidzianych stosownymi przepisami okoliczności prawnych, które te opłaty planistyczne wywołują. Także proszę generalnie o taką informację, ponieważ mam informację generalnie o tym, że te decyzje są wydawane bardzo późno i często osoby, które te opłaty mają ponieść, tak naprawdę tych opłat nie ponoszą, skutecznie na drodze prawnej odwołując się od tych decyzji. To jest pierwsze zapytanie. Drugie dotyczy sprawy związanej, można powiedzieć, w tej chwili z trwającym remontem torowisk, no i budową tramwaju na Franowo. Otóż chciałbym prosić, zapytać się, czy jest możliwość zabezpieczenia wejścia na przystanek tramwajowy na osiedlu Czecha, mianowicie tam tylko jeden przystanek w stronę, można powiedzieć, pętli jest czynny. Z niego jadą wahadłowe tramwaje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Natomiast ten drugi przystanek, można powiedzieć, na co dzień służący, kiedy nie ma remontu, służący tramwajom jadącym w kierunku osiedla Czecha, jest wyłączony, co jest zrozumiałe, z tym, że brakuje stosownych oznaczeń i to powoduje, że często osoby też starsze nie wiedzą o tym i wchodzą po prostu po schodach na górę, po czym dopiero w ostatniej chwili się reflektują, że pojazd, że tramwaj odjeżdża z drugiej strony. No i po prostu nie mają szansy często zdążyć, także tutaj pytanie, czy jest możliwość jakiegoś skuteczniejszego oznaczenia tego przejścia, tego wejścia, żeby ludzie po prostu nie wchodzili na ten przystanek tramwajowy. I ostatnie pytanie, czy Zarząd Transportu Miejskiego rozważał w związku z, wiadomo, z pewnymi no jednak reorganizacją ruchu, która wymaga no jednak zmian w związku z budową tramwaju na Ratajczaka, aby autobus, przepraszam, pospieszny linii A mógł jeździć nieco zmienioną trasą, a mianowicie tak jak kiedyś to się zdarzało, zdaje się, w okresie też między innymi konferencji klimatycznej, proszę mnie poprawić, jeśli jestem w błędzie, to znaczy z ronda Rataje jechał w kierunku mostu Świętego Rocha i następnie jechał dalej przez centrum. Być może byłoby to o tyle istotne w tej chwili przez ten okres trwania remontu, że mieszkańcy tego górnego tarasu Rataj mieliby mimo wszystko zapewniony bezpośredni dojazd do Śródmieścia bez konieczności przesiadki na rondzie Rataje, co w tej chwili no wiadomo jest niezbędne ze względu na prowadzone prace na Franowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Tylko jedno krótkie pytanie, mianowicie dotyczące remontu ulicy Strzegomskiej, który aktualnie trwa. Otrzymałem tutaj informację, skargi, można by powiedzieć, od mieszkańców osiedla Poetów, że bardzo jest utrudniony dojazd na to osiedle poprzez remont i że pisują w tej sprawie maile do ZDM-u i podobno, nie wiem, czy to prawda, nie otrzymują odpowiedzi, czyli dwa pytania krótkie. Czy idzie zrobić coś, żeby tą jakość dojazdu na czas remontu ulicy poprawić oraz no jak udrożnić kanały komunikacyjne pomiędzy Radą Osiedla Ławica a Zarządem Dróg Miejskich, żeby być może niektóre rzeczy na bieżąco na ten temat załatwiać. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Lidia Dudziak.
Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie związane, bym powiedziała, chyba z audytem wewnętrznym, a mianowicie chodzi o sprawę Zespołu Szkół Specjalnych 107. W ubiegłej kadencji była bardzo duża chęć zlikwidowania tej szkoły. Dzięki determinacji kilku radnych, a także nauczycieli z tej szkoły udało się tę szkołę uratować poprzez to, że pani dyrektor startowała w konkursie, wygrała konkurs i wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, kiedy się okazało, że szkoła będzie istniała. Radość nie trwała długo, dowiedzieliśmy się po jakimś czasie już w tej kadencji, że pani dyrektor, która przejęła tą szkołę i zobaczyła finanse tej szkoły, była przerażona, bo doszło tam do ogromnych nadużyć. Mniej więcej wiemy, że doszło do tego, że wyprowadzono z tej szkoły 900 tysięcy złotych. Wiemy, że był przeprowadzony tam audyt. Teraz pytanie jest takie, co dalej robimy z tym fantem, czy co miasto zrobiło z tym fantem? Te nadużycia podobno miały miejsce w czasie 2005-2010, a więc pytanie moje jest, co w takim razie Wydział Oświaty robił przez te 5 lat, bo wydawało nam się, że Wydział Oświaty sprawuje kontrolę nad jednostkami, naszymi szkołami i są, no, ta kontrola jest naprawdę kontrolą, a nie fikcją. I pytanie jest, czy pani dyrektor, czy dyrekcja, bo tam prawdopodobnie chodzi o dwóch dyrektorów, czy ta dyrekcja w tym czasie otrzymywała nagrody dyrektora szkoły, dyrektora nagrody prezydenta miasta Poznania? Ale generalnie chcielibyśmy wiedzieć, co dalej. Czy ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności, czy będzie pociągnięty? Ktoś ukradł 900 tysięcy, no to chcielibyśmy to wiedzieć, tym bardziej, że chodzi o tą szkołę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy, sprawa dotyczy okolic term maltańskich, które będziemy w październiku oddawać. Wokół term działki to jest osobny rozdział i też by miasto mogło się zastanowić, co wokół reprezentacyjnego obiektu miasta Poznania może zrobić z osiedlem mieszkaniowym na działkach, ale to nie jest jak gdyby moim pytaniem. Pytanie mam, co miasto może zrobić i jak może zadziałać, żeby ruiny, które zostały po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej, a w tej chwili są to już ruiny nad Maltą, tak, w okolicy ulicy Krańcowej, budynek, który miał, nie wiem, raptem 15 czy 20 lat. Ja wiem, że to nie należy do miasta, wiem, że tam jest syndyk. Wyraźnie wynika, że komuś zależy na zniszczeniu tego obiektu, żeby potem może sprzedać za grosze teren pod hotel. Nie wiem, ale dlaczego my jako miasto i Straż Miejska nie potrafimy nic z tym zrobić, jak również teren miejski, na którym były nakłady tejże szkoły, ale te nakłady już w tej chwili są zrujnowane przy ulicy Wileńskiej i praktycznie powinniśmy to usunąć. Teren jest miejski, a więc zagospodarować. No myślę, że przy tak reprezentacyjnym budynku, jakim są termy, przy Malcie, która jest reprezentacyjna, szczycimy się różnymi międzynarodowymi imprezami. Teraz ostatnio 3 samochody spłonęły podczas koncertu w ramach festiwalu Malta, właśnie zaparkowane przy tej szkole na ulicy Krańcowej. No jest to melina, która w tej chwili służy tylko do celów przestępczych. Reakcji z miasta nie ma żadnej. No jest Straż Miejska, ja wiem, że ona może nie ma aż takich uprawnień, teren nie jest miejski, ale myślę, że jako miasto powinniśmy się tym terenem zainteresować, zwłaszcza, że jest on położony przy naszych reprezentacyjnych obiektach.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Wośkowiak.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jedno krótkie pytanie. Odpowiedź bardzo prosiłbym na piśmie. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Matejki na odcinku od Siemirackiego do ulicy Berwińskiego. Od ubiegłego roku borykają się z pewnym problemem związanym z brakiem oświetlenia na tej ulicy, częstą awaryjnością tego systemu, który tam bardzo rzadko, jak się okazuje, funkcjonuje. I w związku z tym występują tam zagrożenia związane z przestępczością. oraz część tutaj prywatnych właścicieli wykonała, odnowiła elewację. No i niestety one również ulegają zniszczeniu. Jak sugerują mieszkańcy, jest to właśnie związane z tym, że tego oświetlenia tam brakuje. No i mam pytanie, z czego ta awaryjność wynika i czy jest możliwość na unormowanie tej sytuacji właśnie w tym rejonie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenik.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dwa pytania podwójne. Pierwsze pytanie dotyczy problemu, który zaobserwowałem jakby w pigułce, natomiast chcę zapytać też o możliwość jakiegoś generalnego rozwiązania tego kłopotu. Chodzi mi o boisko pomiędzy ulicą Płomienną a ulicą Ognik. Tam pod koniec zeszłego roku oddano takie boisko piłkarskie, które jest bardzo ładne, wykorzystywane często przez młodzież, ale niestety nie wykorzystywane tylko w celach sportowych, ale wieczorami również wykorzystywane w celach rozrywkowych i to przy spożyciu dość znacznych ilości alkoholu. Obok tego boiska w tej chwili kilka tygodni temu oddano plac zabaw i ten plac zabaw poza tą tradycyjną funkcją pełni również tą drugą, o której wspomniałem, podobnie jak to boisko. W związku z tym miałbym prośbę, żeby szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy właśnie takie zjawiska mają miejsce pomiędzy godziną 22 a godziną 1 w nocy, zwrócić uwagę na ten teren, który no, jest później w zasadzie codziennie, tam się odbywają libacje alkoholowe, a później on jest zaśmiecony od rana, też młodzież, która szkolna, która tam gra, czy dzieci, które się bawią, no, napotykają niezbyt ciekawy widok. Także mam prośbę o nadzór nad tym konkretnym miejscem, natomiast pytanie moje jest nieco szersze. Czy nie należałoby być może pomyśleć o czymś takim, jak zwrócenie uwagi zarządcom tego rodzaju obiektów, bo tam zdaje się zarządcą tego obiektu jest spółdzielnia mieszkaniowa. W przypadku boiska, plac zabaw to chyba jest miasto odpowiedzialne, aby w sposób właściwy zabezpieczać tego typu obiekty. Chociażby już sama furtka, dobre ogrodzenie, osoba odpowiedzialna za to może, myślę, dużo dać i tego rodzaju problemy wykluczyć.
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu oczywiście.
Także być może też warto zwrócić uwagę na ten problem już w szerszym charakterze odnośnie tego typu obiektów w całym mieście. To pytanie podwójne numer jeden. Pytanie podwójne numer dwa dotyczy kwestii żużlowców i wieści, która dzisiaj się pojawiła. Nie wiem, na ile ona jest potwierdzona, że żużlowcy noszą się z zamiarem wyprowadzki do Grudziądza, co wynika z braku odpowiednich uregulowań, jak chodzi o stadion, na którym jeżdżą. Rzeczywiście od dłuższego czasu mówi się o tym, że miasto ma podpisać umowę, przejąć we władanie administrowanie stadionem na Golęcinie, no to nie dochodzi już od dłuższego czasu do skutku. Trudno się dziwić, że klub nie chce funkcjonować na niepewnym gruncie, za który płaci niemałe pieniądze miesięcznie. Pomoc miasta, też takie informacje się pojawiają, obiecana w pełnej wysokości w roku 2011 do klubu nie dotarła. Chciałbym zweryfikować te informacje, czy miasto w jakikolwiek sposób interesuje się drużyną żużlową w takim sensie, że czy po prostu pozwoli jej się wyprowadzić, jeżeli będzie miała taki zamiar, czy jednak wyciągniemy jakoś rękę do żużlowców i będziemy starali się, wiadomo, że nie mamy pieniędzy takich, żeby dać im wszelkie takie fundusze, jakich oczekują, ale czy jednak nie będziemy starali się jakimiś środkami zatrzymać drużyny żużlowej w Poznaniu. Myślę, że warto, ma ona wiernych fanów i myślę, że miasto też powinno w tej sprawie jakoś aktywność wykazać. Dziękuję.
Dziękuję. To wszystkie pytania. Zamykam ten punkt, a w kolejnym punkcie